Czy papież Franciszek przyciąga młodych do kościoła i na ile katolickie wspólnoty studenckie mogą być miejscem uczenia się wiary? Między innymi o tym mówili uczestnicy konferencji Młodzież wobec problemu wiary i wyboru powołania na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Konferencja odbyła się już jakiś czas temu. Zapowiadałem, że uczestnicy tej konferencji, również prelegenci, będą mieli swój czas w naszym programie i dziś w kontekście zakończonego niedawno synodu dotyczącego młodzieży zapraszam na rozmowy z moimi gośćmi.
Ksiądz Andrzej Draguła, profesor Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego.
Młodzież wobec problemu wiary i wyboru powołania. Czy o wierze też można mówić w kategoriach jakiegoś problemu?
Wszystko zależy, jak zdefiniujemy pojęcie problem. Czy problem jako coś do, jako kłopot do rozwiązania, czy problem jako kwestię do, nie wiem, przedyskutowania. Nie chciałbym, żebyśmy rozmawiali o młodzieży jako problemie w takim kontekście tak zwanej dzisiejszej młodzieży, która stwarza problemy i trzeba to rozwiązać. Raczej bym, wydaje mi się, że chodzi o pewne sproblematyzowanie kwestii młodzieży, to znaczy rozpoznanie, czym różni się współczesna młodzież od poprzednich pokoleń. Bo choć natura ludzka jest niezmienna, to przecież zmieniają się okoliczności życia. W związku z tym ta młodzież, która jest wychowana na Instagramie, Facebooku i wszystkim innym, zapewne jest inna niż ja, kiedy byłem młodzieżą i mieliśmy zupełnie inny sposób chociażby kontaktowania się ze sobą. Więc w tym znaczeniu chodzi o sproblematyzowanie kwestii młodzieży.
Czy ta konferencja jest również w jakiś sposób w kontekście trwającego synodu młodzieży w Rzymie?
Tak, oczywiście, bo tytuł sam jest taki sam, Młodzież wobec wyboru wiary i powołania. Chcieliśmy popatrzeć na to właśnie w perspektywie, że już sama wiara jest pewną formą powołania i już podczas tych pierwszych wykładów, zwłaszcza ksiądz profesor Kaplanek mówił o tym, że nie można ograniczyć pojęcia powołania jedynie do powołania zakonnego czy kapłańskiego, że należy to szerzej rozumieć jako pewna forma w ogóle istnienia. Pamiętam, kiedyś dużo się mówiło w Polsce o tak zwanej kulturze powołaniowej. To biskup Regmunt proponował takie pojęcie, kiedy był odpowiedzialny za duszpasterstwo powołań, ale to ta kultura powołaniowa nie dotyczy pewnych form agitacji, że się tak wyrażę brzydko, przyszłych księży, zakonników czy zakonnic, tylko chodzi o wytwarzanie pewnego sprzyjającego środowiska powołaniu, pewnej atmosfery, która powołaniu sprzyja. Wszyscy jesteśmy do czegoś powołani. Życie nie jest czymś, co się dzieje, tylko jest czymś, co rozpoznajemy, jest jakieś wołanie, które do nas jest skierowane i my na nie odpowiadamy. Tak próbujemy widzieć tę sytuację młodzieży współczesnej.
Czy tak to rzeczywiście dziś wygląda, że młodzież powołanie odbiera bardziej i przede wszystkim jako powołanie do kapłaństwa, bo chyba w Kościele coraz częściej da się słyszeć, że powołanie może być do życia właśnie zakonnego, ale również do małżeństwa, do życia w samotności.
Widzi pan, to tak się wydaje nam, ale to chyba jeszcze nie przeszło do takiej świadomości powszechnej, bo nawet jeżeli jest tydzień modlitw o powołania, to najczęściej słyszę niestety, choć to jest tydzień modlitw o powołania do służby w Kościele, to najczęściej tę służbę w Kościele rozumie się jako stan kapłański czy zakonny. A przecież w Kościele służy nie tylko ksiądz, nie tylko siostra zakonna, nawet nie tylko ministrant, nadzwyczajny szafarz Eucharystii i lektor, ale w Kościele służy także mężczyzna i kobieta, mąż, żona, choć służą adekwatnie do własnego powołania. My zbyt wąsko rozumiemy powołanie do służby w Kościele jako pewną aktywizm w Kościele. Czy mężczyzna, czy ojciec wychowujący swoje dziecko nie służy Kościołowi? Służy, absolutnie służy. Wydaje mi się, że to jest ważne, żebyśmy umieli na powołanie popatrzeć w szerokiej perspektywie, a nie tylko takiego instrumentalnego rozumienia powołania jako właśnie robienia czegoś dla Kościoła. Wszyscy jesteśmy powołani. Każdy ma powołanie najpierw chrześcijańskie, potem właśnie, nie wiem, małżeńskie, zakonne, jakiekolwiek inne. Czasami jest także powołanie do samotności, ale to trzeba widzieć jakby jako różne sposoby realizacji tego samego fundamentalnego powołania człowieka.
Mówimy tutaj o synodzie dotyczącym młodzieży, o synodzie młodzieży i również tutaj w trakcie tej konferencji przewija się coś takiego, że potrzeba młodych, którzy pociągną innych, zachwycą wiarą. To samo również pojawia się na synodzie, że najlepszymi ewangelizatorami są sami młodzi, młodzi dla młodych. Co ksiądz wyciągnął do tej pory jako istotne z trwającego właśnie w Rzymie synodu?
No wszyscy podkreślają jeden taki chyba najbardziej spektakularny element tego synodu, co jest dla mnie zaskoczenie jest dla mnie zaskoczeniem, bo tak powiem, bo pojawiły się w mediach informacje, że zaskoczeniem było, że młodzież oczekuje lepszej liturgii. No ja jestem zaskoczony tymi zaskoczonymi, bo wydawało mi się to zawsze. Tym bardziej jestem zaskoczony, jeżeli tymi zaskoczonymi są księża biskupi na przykład. Ponieważ zawsze mi się wydawało, że młodzież potrzebuje dobrej liturgii, to nie ma chyba w tym nic odkrywczego. Wymaga dobrej liturgii, dobrze przygotowanej, wysokiej liturgii. To mówiąc jeszcze inaczej, młodzież domaga się w Kościele tego, czego nie może znaleźć gdzie indziej, bo kiedyś było takie myślenie trochę o duszpasterstwie młodzieży przez perspektywę działań sportowych, kulturowych, różnych innych, nie było innych możliwości, a plebanie często były takimi ośrodkami życia społeczno-religijno-sportowego nawet. Dzisiaj powiedzmy sobie szczerze, tego typu propozycji jest mnóstwo wszędzie, czasami są lepiej zorganizowane i zaproponowane przez Kościół. Pewnie, że istnieją jeszcze ligi ministranckie i różne inne, ale to nie jest tak, że Kościół ma monopol na wychowaniu, nie wiem, młodzieży męskiej przez piłkę nożną, bo naprawdę tych możliwości fachowych i lepszych jest wiele, ale młodzież poszukuje w Kościele tego, czego nie może dostać gdzie indziej. Nie może gdzie indziej dostać liturgii, nie może gdzie indziej dostać Słowa Bożego, nie może gdzie indziej dostać dobrze powiedzianej homilii, nie może gdzie indziej też dostać poczucia wspólnoty ludzi wierzących. I myślę, że to jest ważne. I te głosy się też na synodzie pojawiają.
Ksiądz mówi o wysokiej liturgii, o dobrej liturgii, ale co pod tym pojęciem rozumiemy? Czy właśnie dobrze przygotowaną homilię, czy również oprawę muzyczną, bo przy okazji tego tematu też pojawiają się kontrowersje. Niektórzy uważają na przykład obecność gitary za nieuzasadnioną.
No to właśnie, od wszystko zależy, o czym rozmawiamy. Pojęcie oprawy muzycznej jest moim zdaniem pojęciem błędnym, bo muzyka nie jest czymś, jakimś dekoracją do liturgii. Muzyka sama w sobie jest liturgią. Najwyższy czas sobie to uświadomić. Od Soboru Watykańskiego II minęło 50 lat, a dokumenty mówią o tym, że muzyka jest liturgią, śpiew jest liturgią. To nie jest dodatek, to nie jest tylko uświetnienie, to nie jest tylko no właśnie udekorowanie liturgii. Już się modlimy, kiedy śpiewamy. W związku z tym to musi być taka muzyka, która po pierwsze wyraża liturgię, a po wtóre wyraża także człowieka. I to jest chyba największy problem, bo mamy bardzo dużo liturgii takiej, która wyraża człowieka, wyraża jego emocje, jego potrzeby duchowe, jego uczuciowość, ale ta liturgia musi, czy ta muzyka musi także wyrażać wiarę Kościoła. I wydaje mi się, że mamy tutaj kryzys, że trudno nam już słuchać, śpiewać pieśni dawnego typu, które wyrażały wiarę Kościoła w zupełnie innej stylistyce, terminologii, innej melodyce. No, nie da się, tak? Więc musimy znaleźć coś nowego. Nie wiem, czy młodzież dzisiaj chce bardzo śpiewać, nie wiem, Chwalcie Łąki Umajone czy Serdeczną Matkę, bo owszem, to była być może stylistyka kiedyś odpowiednia, dzisiaj jest nie do zaakceptowania. Więc musimy szukać, myślę, że praca nad muzyką sakralną to jest praca przyszłości.